Słuchasz polskiego programu SBS.
Dzień dobry, witam Państwa po raz kolejny w Muzeum Powstania Warszawskiego. Mówi Szymon Niedziela, już wiemy, Muzeum Powstania Warszawska Wola, otwarte w roku 2004, odwiedza go 2 do 4 tysięcy ludzi, rocznie ponad 500 000 i zaczynamy zwiedzanie. Już na wstępie, to co wcześniej zauważyłem, jest możliwość, powiem w cudzysłowie, porozmawiania z historią, dlatego że, proszę sobie wyobrazić, mamy takie cztery telefony z epoki, z okresu międzywojennego i naciskając przycisk telefonu możemy wysłuchać relacji powstańców, na przykład relacji pani Chojeckiej z Typułkowskiej, która brała udział w słynnym zamachu na Franca Kuczerę 1 lutego 1944 roku, czy chociażby pani generał Elżbiety Zawadzkiej z o słynnej kurierki Armii Krajowej. Tutaj często gromadzą się ludzie, bo bardzo chcą usłyszeć głos powstańców, głos, autentyczny głos świadków historii i już na wstępie tę możliwość mamy. Blisko też znajduje się bardzo ważna kartka, którą możemy sobie zebrać do tego kompletu materiałów historycznych, o których mówiłem, że można zebrać u nas w Muzeum Powstania Warszawskiego. I pierwsza część muzeum, parter, tak my nazywamy tę część, mówiąc na parterze, opowiada nam o okresie poprzedzającym wybuch Powstania Warszawskiego, bo tak jak mówiłem, to wydarzenie jest przedstawiane w kontekście II wojny światowej, w przedziale czasowym 1939-45. I na parterze mamy na przykład wielkie, jest takie, no oczywiście nie namaluję tutaj aż tak dokładnie słowem Państwu tego, jest takie wielkie zdjęcie, fotografia przedwojennej Warszawy pokazująca nam centrum miasta. Też patrząc na architekturę, to możemy od razu tak nostalgicznie stwierdzić, jak bardzo zmieniło się miasto przed wojną, przecież 1 300 000 mieszkańców, w Śródmieściu bardzo dużo architektury secesyjnej, modernistycznej, neoklasycystycznej. Tutaj chodzilibyśmy od jednej kamienicy do drugiej, ale wszystko to zostało zniszczone. Też powiedzmy sobie, w jakich okresach, bo Warszawę niszczono kilka razy podczas II wojny światowej. W roku 1939, w czasie powstania w getcie, w czasie powstania warszawskiego i po powstaniu. To był też bardzo ważny okres całkowitej zagłady miasta, kiedy specjalne niemieckie jednostki, takie jak Sprengkommando, Brandkommando, Vernichtungskommando, często całe kwartały kamienic po prostu równano z ziemią, chcąc unicestwić kulturę, bo nie było tutaj potrzeby militarnej. To jest zrozumiałe, jeżeli jakiś gmach na przykład w piwnicach, są tam zapasy amunicji, to nieprzyjaciel zbombarduje ten gmach. Ale w Warszawie często palono biblioteki, Niemcy palili biblioteki, palili archiwa, a już no, tego uzasadnić się nie da. Cel był jeden, tak zniszczyć kulturę narodu, żeby nigdy już się ten naród nie odrodził. Jak spojrzymy do góry, u nas tutaj na ekspozycji są takie niemieckie nazwy ulic, na przykład Bahnhofstrasse, na dole jest Aleja 3 Maja, a później Bahnhofstrasse. Niemcy chcieli doprowadzić do całkowitej germanizacji Warszawy. Tutaj nie wszyscy o tym pamiętają, że plany niemieckie były takie, że Warszawa ma być miastem niemieckim. Die Neue Deutsche Stadt Warschau. Miało mieszkać tak ze 130 tysięcy Niemców oraz nie więcej jak kilkadziesiąt tysięcy Polaków, którzy byliby ich niewolnikami. Dlatego właśnie na ekspozycji też o tym przypominamy, czy napis Nur für Deutsche, tylko dla Niemców, Nur für Deutsche, dzielnice całe zamknięte dla okupantów w czasie wojny. No i dalej opowiadamy o wrześniu 1939 roku. Mamy taką dużą mapę drugiej RP z Lwowem, z Wilnem, dzisiaj już miastami poza granicami Polski, które ta mapa pokazuje kolejny rozbiór Polski między Niemcy a Związek Radziecki po układzie Hinny Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku, później agresja 1 września, 17 września, no nasza tutaj armia obronić Polski nie mogła, ale no byli sojusznicy, przede wszystkim tutaj Francja, przede wszystkim na Francję liczono, na Wielką Brytanię, ale no ten sojusz niestety nie zadziałał. Polska przegrała, ale nie przestała istnieć z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Nasz rząd nadal funkcjonował i armia, to jest bardzo ważne, armia we Francji i w Wielkiej Brytanii. No a tutaj się nie udało, ten walec okazał się zbyt potężny, żeby go zatrzymać. Cała nasza historia, chcąc opowiedzieć o historii Polski, no to można nagrać 1000 audycji, napisać 1000 książek. Jeżeli mam to powiedzieć w jednym zdaniu, no to historia Polski to jest przede wszystkim cykl zmagania się między Niemcami a Rosją. Geografia bardzo determinuje, to jest coś innego, kiedy jest się wyspą, prawda? Tutaj mówię do słuchaczy z Australii. Inne jest położenie Australii czy Nowej Zelandii, a inne Polski. Polska od 1000 lat znajduje się między dwoma bardzo potężnymi graczami międzynarodowymi, Niemcami i Rosją, a Polska miała zawsze ambicje przetrwania jako państwo. Żeby zrealizować tę aspirację taką niepodległościową, no to trzeba było się bić, walczyć, bić przez 1000 lat. Stąd też i powstanie warszawskie. Nieopodal znajduje się też ważna u nas ekspozycja, proszę Państwa, dotycząca getta. Bardzo wiele osób z zagranicy, w tym również Australijczyków, nie do końca zna powstanie warszawskie, a częściej słyszała o powstaniu w getcie. Historiografia zachodnioeuropejska, amerykańska bardzo często naciska też na to wydarzenie i wśród naszych gości zagranicznych bardzo często padają pytania też dotyczące tego fragmentu historii Warszawy. W muzeum jest jedna ekspozycja poświęcona gettu, tylko w kilku słowach pragnę przypomnieć. W Warszawie były dwa powstania, powstanie w getcie w roku 1943 oraz warszawskie w 1944. Miasto było wielonarodowościowe, na 1 300 000 mieszkańców, ponad 300 tysięcy to byli Żydzi mieszkający w dzielnicy północno-zachodniej. Dzisiaj jest to Muranów, przez środek dawnej dzielnicy żydowskiej przebiega Aleja Jana Pawła II. Przed wojną taką najbardziej żydowską ulicą Warszawy była ulica Nalewki. Dzisiaj niewiele pozostało, bo jak wiemy, po brutalnym stłumieniu powstania przez siły generała Jurgena Stropa 16 maja 1943 roku całkowicie getto zostało zniszczone. Są zdjęcia, są filmy na ten temat pokazujące absolutną pustynię ruin i zgliszcz oraz popiołów. Dzisiaj nieliczne relikty w Warszawie, jak synagoga Nożyków, czy niektóre kamienice przy ulicy na Placu Grzybowskim, ulicy Próżnej, mówią nam o tej dzielnicy, która całkowicie przestała istnieć. A dalej widzimy napis Akcja Burza, bo przecież powstanie warszawskie w jakimś sensie ono było częścią akcji Burza. Tak też generał Tadeusz Bór-Komorowski powiedział: rozszerzam burzę na Warszawę, myśląc o wybuchu powstania warszawskiego. Rozszerzam burzę na Warszawę. Burza to rok 1944, kiedy już Niemcy wycofują się na zachód pod naporem Armii Czerwonej. Armia Czerwona przekracza naszą granicę ryską, czyli tę granicę przedwojenną, w której Lwów i Wilno były w Polsce. A my, jako państwo podziemne, jako Armia Krajowa, chcemy całemu światu, ale nade wszystko Armii Czerwonej pokazać, że jesteśmy na tych ziemiach gospodarzem pomimo dnia 17 września. Teraz będziemy wspólnie walczyć przeciwko Niemcom, ale tutaj będzie Polska, tutaj my jesteśmy legalną władzą. No jak wiemy, polityka światowa była inna. Tutaj decydowano o nas bez nas, to możni ówczesnego świata, a nade wszystko Waszyngton i Moskwa kreśliły nową mapę Europy i nową mapę świata. A my powoli już zbliżamy się do momentu wybuchu powstania, bo zerkając do góry zobaczymy duży zegar, na zegarze godzina 17, czyli już na pewno ekspozycja niedługo opowiadać nam będzie o samym powstaniu. Mamy tutaj bardzo dużo opasek, niezwykłe pamiątki, niczym relikwie przynoszone do nas przez rodziny powstańców. Mówię relikwie, bo na niektórych opaskach biało-czerwonych widać jeszcze ślady krwi. To są niezwykle cenne dla nas pamiątki. Jest opaska Tadeusza Bora-Komorowskiego, komendanta głównego Armii Krajowej w dniu wybuchu powstania, czy też opaska numer 1 należąca do pułkownika Antoniego Chruściela Montera, który był dowódcą Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej. Rozpoczyna się więc powstanie. Decyzję podjęto 31 lipca 1944 roku. Tę decyzję podpisał właśnie Chruściel Monter w takiej istniejącej, pięknej, secesyjnej kamienicy przy ulicy Filtrowej na warszawskiej Ochocie. To ulica dochodząca do placu Narutowicza i tam właśnie tę decyzję o wybuchu powstania Monter podpisuje. Z głębi dochodzą odgłosy drukarni, bo mamy też drukarnię w Muzeum Powstania Warszawskiego. Są oryginalne maszyny Bostonka z lat 30., maszyna Mann z lat 20. Tutaj pokazujemy to, iż powstanie warszawskie to nie tylko walka, że powstańcy z Wisami rzucają się na niemieckie oddziały, ale to również taki wysiłek pozytywistyczny, powiedziałbym. To też walka słowem. Dbanie o to, żeby w czasie tych 63 dni ludzie mieli dostęp też do informacji, więc wydawano prasę, gazety, poszczególne oddziały nawet miały swoje takie organy prasowe. Ludzie bardzo często do naszej drukarni wchodzą, bo drukarze ciągle tam coś drukują i strasznie się to wszystkim podoba, kiedy na ich oczach coś powstaje. Nie tylko poprzez klawiaturę komputerową, ale jest wydruk i od razu osoba taka może wziąć. Kończymy więc na razie na dniu 1 sierpnia, kiedy o 17 wybucha powstanie, a w kolejnym odcinku już opowiemy sobie o jego dramatycznym przebiegu. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.